Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Lech Pilarski. Dzisiaj w programie o historii Białegostoku, tej z okresu międzywojennego, jak i nieco nam bliższej. Nie będziemy jednak rozmawiali o całym mieście, ale jego centralnej części, o dzisiejszych Piaskach. Jakie były w przeszłości, to bada nasz dzisiejszy gość, znany penetrator dziejów Białegostoku, Wiesław Wróbel z Uniwersytetu w Białymstoku. Witam pana.
Witam serdecznie, dzień dobry.
No właśnie, topografii na początek troszeczkę. Co to są owe Piaski, skąd się wzięła nazwa?
No, myślę, że każdy dobrze wie, skąd się wzięła nazwa. Piaski nawiązują do charakterystyki gruntów w tym obszarze
Biorąc
miasta.
Pod uwagę, że znakomita część mieszkańców Białegostoku to przyjezdni.
Ale jednak nazwa wyraźnie wskazuje. Gorzej byłoby, gdybyśmy zapytali o wygodę czy bojary. Natomiast Piaski wzięły się od Piasków. Dlaczego? Już w XVIII wieku, kiedy proboszcz białostocki spisywał taki formularz opisujący parafię, teren parafii, pisał, że za bramą Suraską ciągną się piaski wzdłuż drogi, którą można dojechać chociażby do sąsiedniej parafii w Niewodnicy. Potem te piaski przechodzą już na nazwę pewnego terytorium, które rozciągało się za bramą Suraską. To mówię o czymś, co jest dla mnie oczywiste. Brama Suraska stała mniej więcej na wysokości dzisiejszego Narodowego Banku Polskiego. Także za tym
Czyli
terenem...
przy ulicy taką, Pięknej mniej więcej.
Tak,
Piękna
ulica
Legionowa.
Piękna, w zasadzie to już były Piaski. Taką umowną granicą, powiedzmy, w współczesnym Białymstoku, gdybyśmy popatrzyli na to miejsce, między Hanajkami a Piaskami byłaby kamienica przy Młynowej 2. Ona jeszcze się ostała i ona właśnie mniej więcej wyznacza tą granicę, kiedy byliśmy na Hanajkach i przychodziliśmy na Piaski.
Czyli od dzisiejszego parku w centrum miasta przy Uniwersytecie w stronę południową.
Tak jest, w stronę południową i zachodnią. No i te piaski pojawiają się już na początku XIX wieku jako nazwa własna. Mamy w 1825 roku informację, że cała strefa za bramą Suraską, mniej więcej dzisiejsza ulica Piękna, cmentarz ewangelicki w rozwidleniu ulic Młynowej i Mazowieckiej i troszkę bardziej na południe zalążek ulicy Suchej, rynek Sienny jeszcze, już wtedy istniał. Prawdopodobnie to on nazywał się w połowie XIX wieku Kozim Rynkiem. W dokumentach pojawia się takie określenie Kozi Rynek. Prawdopodobnie była to targowica zwierzęca, zanim jeszcze powstał nowy targ przy ulicy późniejszej Piwnej. Także miasto wylewało się na początku XIX wieku stosunkowo powoli, ale jednak konsekwentnie właśnie wzdłuż dzisiejszej ulicy Mazowieckiej, przepraszam, dzisiaj już niewiele z niej zostało, ale dawnej ulicy Mazowieckiej, wzdłuż dawnego traktu Suraskiego, właśnie w stronę zachodnią, ale jednocześnie w stronę południową. Na początku XIX wieku ta strefa południowa przy rynku Siennym, bo to jest coś, co my możemy łatwo zidentyfikować i znaleźć w dzisiejszym mieście, znajdowała się strefa browarów. Tam były zlokalizowane browary, ponieważ niedaleko przepływał strumyczek. Ten strumyczek został spiętrzony w staw.
Obok był targ, gdzie płody rolne były, także zwierzęcy, w związku z tym łatwo było dowieźć surowiec.
Też. Warto wspomnieć, że ten ciek wodny służył już w XVIII wieku do zasilania stawów, czy kanału przy Pałacu Branickich, także on stanowił część topografii założenia pałacowo-ogrodowego. No ale to już
to teraz
dawno...
Teraz już wiem, skąd się wzięła w tych stawach woda. Nie napadało tam.
Nie, zdecydowanie nie. One były zasilane naturalny sposób. Były takie dwa cieki wodne właśnie na mniej więcej tam, gdzie dzisiaj jest przedszkole, na rogu ulicy Waszyngtona i Akademickiej, znajdował się jeszcze pod koniec XIX wieku staw. To były grunty miejskie i z tego stawu właśnie woda wypływała.
A ten ciek nadal funkcjonuje? Gdzieś
nie,
tam pod ziemią?
Być może, nie wiem. W każdym razie nazywał się Słobodka w nawiązaniu do pewnie swoich początków, które były gdzieś mniej więcej na wysokości wsi Słoboda, czyli dzisiejszej ulicy Wiejskiej. Natomiast cały problem polega na tym, jak te piaski się tak naprawdę kształtowały, bo do 1839 roku był pewien problem techniczny w tej strefie miasta, ponieważ na najstarszych mapach tego terenu widzimy domy właśnie przy ulicy Suchej, przy ulicy początkach ulicy Mazowieckiej, przy rynku Siennym, trochę bardziej na północ, cmentarz żydowski, tak zwany rabinacki, cmentarz ewangelicki. Natomiast cała strefa na wschód od ulicy Suchej aż do ulicy Akademickiej, w zasadzie do parku i ogrodów pałacowych była niezabudowana, niezagospodarowana. To jest taka ciekawostka, bo ta strefa należała do pałacu. To był w czasach...
Ta niezagospodarowana.
Tak, na wschód od Piasków, w stronę Pałacu Branickich, to była strefa małego zwierzęcia jeleni. To była taka przestrzeń, gdzie zwierzęta mogły się poruszać swobodnie, goście Branickiego i on sam spacerowali po tym terenie. Tam był na końcu płot oddzielający teren zwierzęca od gruntów mieszczan białostockich. Także była to zupełnie odrębna własność. W 1839 roku, kiedy tworzono Instytut Panien Szlacheckich w pałacu, wcześniej od 1809 roku rezydencji carskiej w Białymstoku, car Mikołaj I zdecydował o tym, że należy oddać miastu znaczną część gruntów, które należały do pałacu, a z punktu widzenia zarządu Instytutem Panien Szlacheckich były zbędne. I w te obszary wchodziły stawy pałacowe po stronie wschodniej, czyli dzisiejszy park imienia księcia Józefa Poniatowskiego. Tam był wielki staw pałacowy. Dwa stawy pałacowe między dziedzińcem paradnym, dziedzińcem wstępnym, a ulicą Kilińskiego. Tak zwane wyschnięte stawy w XIX wieku, to była ta strona nieparzysta ulicy Kilińskiego. Natomiast po stronie zachodniej założenia pałacowego to był cały zwierzyniec i jeleni mały i ten wielki zwierzyniec,
ten
czyli las zwierzyniecki.
Park przy ulicy Akademickiej, można by powiedzieć, chociaż właściwie...
Troszkę dalej, bo właśnie ulica Akademicka wyznaczała w 1839 roku granicę tego, co oddano. To było na zachód, w stronę właśnie ulicy dzisiejszej Marii Skłodowskiej-Curie, a tym, co pozostało przy Instytucie Panien Szlacheckich, czyli to, co jest na wschód od ulicy Akademickiej, co potem w latach 30. wojewoda białostocki przeznaczył na planty, bez których dzisiaj sobie Białegostoku po prostu nie wyobrażamy.
Czyli zbudowano tę całą dzielnicę taką,
tak,
i po 1800, rezydencjalną.
Tak, ale po 1839 roku cała ta strefa właśnie zwierzyńca jeleni jest zagospodarowywana. Tutaj niestety mamy problem, bo z jednej strony to nastąpiło bardzo szybko, z drugiej strony mamy bardzo mało dokumentów poświadczających ten proces. No niestety archiwa wschodnie znowu są dla nas zamknięte, nie ma za bardzo możliwości, żeby je w sposób bezpieczny czy spokojny przeglądać i analizować. Także wyobraźmy sobie sytuację, że na chwilę zamykamy oczy, zdrzemnęliśmy się, budzimy się i nagle wyrosła nam tutaj ogromna dzielnica. Czyli od tej strefy za bramą Suraską wypłynęła cała ta zabudowa Hanajek na terytorium Piasków, tworząc takie ulice jak ulica Supraska, jak ulica Bielska, Składowa, Alejowa, Brzozowa, Miodowa. Nazwy, które dzisiaj już w ogóle nie funkcjonują w codziennej świadomości białostocznej.
Składowa tylko się przesunęła bardziej.
No tak, ona trochę inną funkcję dzisiaj pełni. Zresztą nazwa wywodzi się od funkcji przemysłowych tej części miasta, natomiast ulica Alejowa zachowała się w zasadzie dzisiaj, gdybyśmy mieli ją zlokalizować. To jest po prostu plac Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie. Ten odcineczek, który wychodzi na wprost osi głównej Pałacu Branickich w kierunku dawnego rektoratu i pomnik. Tak. To jest ulica Alejowa dawna, ona po jednej stronie była tylko zabudowana kamienicami, po stronie północnej, natomiast po południowej były grunty miejskie, właśnie ten staw, bo zaraz za tym przecież mamy ulicę Waszyngtona.
Nie należy mylić Piasków czy Piask z Hanajkami.
No zdecydowanie. Hanajki to jest w zasadzie jedna z najstarszych dzielnic Białegostoku, zlokalizowana za ulicą Suraską do dawnej granicy Białegostoku w XVIII wieku, właśnie do granicy między zabudową mieszczańską a małym zwierzęciem jeleni. Tam centrum właśnie wyznaczała Wielka Synagoga. Myślę, że umownie możemy powiedzieć, że to była strefa między dzisiejszą ulicą Suraską a Legionową. Natomiast wszystko, co było na zewnątrz tej dzielnicy, to były po prostu piaski. I ta nazwa w zasadzie funkcjonowała bardzo szerokiej przestrzeni, bo o piaskach mówiło się i pisało się w latach 30. nawet dalej. Ulica Grunwaldzka, Sosnowa, ulica Młynowa, przechodząca w Bema dalej i tak dalej. To wszystko też były piaski, no bo tam po prostu były piaski. No, tak jak szlachcic podlaski miał lasek.
Ale tam nie było kopalni piasku, tak jak na dzisiejszych terenach targowych przy ulicy Kawaleryjskiej, bo one przecież były wielką piaskownicą, z której czerpano budulec.
Gdzieś w tej strefie, w stronę ulicy Grunwaldzkiej, Sosnowej była rzeczywiście cegielnia w XIX wieku, no ale to jeszcze wymaga ustalenia. Natomiast myślę, że to może być ciekawostką, bo zanim ustalono te nazwy ulic, o których wspomniałem, zresztą znane wszystkim, takie jak ulica Piwna, Rybny Rynek, właśnie ulica Sucha, mieliśmy do czynienia w zasadzie z trzema ulicami w latach 60. XIX wieku, to była ulica, uwaga, piaszczysta, błotnista i sucha. Także rzeczywiście jakby cała topografia tego terenu była zależna od tych piasków, które tam były, miały trzy stany skupienia piasków na tym terenie, więc daleko im było jeszcze do miejskości, ale to miasto stopniowo tam wkraczało.
Ale to było stosunkowo blisko centrum miasta, jakby
tak,
nie patrzeć.
Tak, ale troszkę po macoszemu to traktowano. Zresztą tam były w ogóle dwie strefy jakby zupełnie stylów zagospodarowywania, ponieważ dawny mały zwierzyniec jeleni aż do 1883 roku stanowił własność miasta. W 1839 roku został oddany przez cara miastu i miasto do 1883 roku posiadało te grunty. I co tam się działo takiego? Jak powstawała ta dzielnica? To jest jedno z ciekawszych odkryć przy badaniu tej strefy, ponieważ okazuje się, że to wszystko było dzierżawione. Miasto wydzierżawiało duże parcele na tym obszarze.
Czyli nie chciało się pozbywać dokumentnie majątku.
Licząc na zyski po prostu płynące z dzierżawy, natomiast pojawiali się tam zamożniejsi, czy średnio zamożni kupcy, nie tylko Żydzi, ale chrześcijanie, ewangelicy, na przykład Frydrych Wos, znany producent kapeluszy, czy tam o jakiejś Augustynie Rosse, Abram Medownik, który prowadził duży browar i tak dalej. Także oni czuli w tym, mówiąc kolokwialnie, interes, ale też domyślam się, że zasady mniej więcej były takie jak w innych strefach miasta, że te duże parcele dzierżawione były oddawane w poddzierżawy. I w ten sposób właśnie z dużych fragmentów wydzierżawionych powstawały niewielkie te posesyjki, ten chaos, który, jeżeli ktoś miał okazję kiedykolwiek widzieć plan Białegostoku z 1937 roku, to przyprawiał ból głowy, żeby to wszystko dostrzec, przeanalizować, zobaczyć, gdzie kończy się posesja, zaczyna się posesja, także powstawał kompletny chaos. Coś, co my umownie nazywamy hanajkami, co niesłusznie jest historyczne, ale w tym momencie mówimy o czymś, co jest pewnego rodzaju gettem.
Tak, pejoratywnie, jeśli chodzi o urbanistykę. I zagospodarowanie.
Tak, rzeczywiście tam był chaos, bo to powstało w zaledwie, myślę, że około dwóch, trzech dekad tak naprawdę kształtowania się tego terenu. W 1886 roku mamy piękną mapę Białegostoku i okolic, gdzie już ta północna strefa piasków na północ od Rybnego Rynku jest już ukształtowana.
A za chwilę, tyle topografii, choć nie do końca, bo za chwilę spróbujemy określić, gdzie był Rybny Rynek w Białymstoku.
Tajemnice naszych czasów. W Polskim Radiu Białystok.
Przypomnę, w studiu znany badacz dziejów Białegostoku, Wiesław Wróbel z Uniwersytetu w Białymstoku. To gdzie ów Rybny Rynek był? No bo pamiętamy głównie ten rynek sienny, no i halę targową przy ulicy Bema współczesnej.
No tak, jeszcze była wcześniej, rynek był przecież na Bojarach, czy została po nim hala targowa.
To ulica Słonimska.
Rynek to jest taka przestrzeń dosyć specyficzna, ponieważ już w 1886 roku na mapie widzimy pewien zalążek, gdzie rozwidlały się drogi, jakaś zabudowa była obecna, ale być może już tam była jakaś funkcja targowa. Natomiast regulacja tego obszaru nastąpiła dopiero około 1900 roku, kiedy władze miasta zdecydowały o tym, że po pierwsze usuwamy targowisko z rynku Kościuszki dzisiejszego, ówczesnego Placu Bazarnego i przesuwamy tak zwane budy, sklepiki na rynek sienny.
Poza centrum.
A potem z rynku siennego sprzedaż ryb przesunięto do hal rybnych, jak to nazywano w dokumentach, które zlokalizowano właśnie na tym nowym rynku. W 1903 roku pisze się o nowym rynku i na tym nowym rynku powstały dwa duże budynki drewniane właśnie, w których była prowadzona sprzedaż ryb i im towarzyszyła taka luźna zabudowa, jak to nazywano, pod zadaszeniem. Także to około 1903 roku powstał.
Współcześnie, gdybyśmy tak spojrzeli, to jakie mniej więcej ulice albo rejony?
Myślę, że najlepiej by było odnaleźć się na rynku rybnym, gdybyśmy stanęli w przesmyku między budynkami Marii Skłodowskiej-Curie 14 i 14A. Tak zwane ONZ, Zjednoczenie Wcześniej Budownictwa, później Rektorat Uniwersytetu i dawna Biblioteka Uniwersytecka, obecnie Książnica Podlaska. Bylibyśmy dosłownie w centrum hali targowej, która powstała na Rybnym Rynku w 1933 roku.
Zapach swoje robił, dlatego trzeba było odsunąć ów handel troszeczkę dalej od centrum miasta.
I tak z wielu powodów. Bardziej chodziło o zapewnienie jakichkolwiek warunków higienicznych. Natomiast właśnie druga strona rynku, południowa Pierzeja, jeszcze jest zachowana w topografii miasta. Myślę, że jeżeli wpiszemy sobie w internet Rybny Rynek, zachęcam do tego, znajdziemy mnóstwo materiałów i nawet wskazanie w mapach w internecie, gdzie to jest. Za tymi budynkami pod numerem 14 i 14A parkingi nie są połączone, ponieważ po tej linii właśnie szła granica Rybnego Rynku. Przy tej granicy właśnie stały kamienice pod numerem 1357 aż do ulicy Skórzanej. Także to jest to miejsce.
No i co właśnie, kiedy już postanowiono, że miasto będzie się jednak tam rozwijać, że przeniesiemy ów handel rybny w to miejsce, to cóż w otoczeniu się rozwijało?
Znaczy, otoczenie było różne. No właśnie w końcówce XIX wieku, kiedy rozpoczęła się taka bardzo intensywna akcja rozbudowy Białegostoku pod wpływem taniego kredytu, który był udzielany masowo wręcz przez Petersbursko-Tulski Bank Ziemski, Wileński Bank Ziemski, wielu Żydów, czy wielu właścicieli posesji, które w tym obszarze się znajdowały, inwestowało, czy brało tani kredyt pod zastaw na przykład drewnianego domku, który bardzo szybko tam budowano i od razu wystawiano na przykład dwukondygnacyjną kamienicę czynszową, dosyć dużą, także też możemy wpisać sobie w internet spokojnie Rybny Rynek, wyskoczą nam zdjęcia właśnie z ulicy Suchej, z ulicy Skórzanej Rybnego Rynku, gdzie widzimy właśnie charakterystyczne parterowe domki, przeplatane dużymi dwukondygnacyjnymi kamienicami, gdzie po prostu właściciel, najczęściej nie mieszkający tam, po prostu czerpał zyski z tego, że wynajmował powierzchnię na parterze pod sklepy.
Czyli takie czynszowe mieszkania. Tak. Osiedle powstawało.
Ale to była południowa strona. Tam było więcej swobody. Północna strona znacznie wcześniej zagospodarowana, tak jak wspomniałem, już w 1886 roku ona tam już była. Tam dominowała niska zabudowa, parterowa zabudowa. Właściciele domów najczęściej dostawiali do domu od frontu, od strony Rybnego Rynku jakieś budy, tak zwane oficyny, ławki, gdzie po prostu wydzierżawiali przestrzeń sprzedawcom, handlarzom, kupcom, którzy nie znaleźli się, czy nie wykupili miejsca, czy nie dostali pozwolenia na handel na terenie Rybnego Rynku. Jeszcze w latach XX wieku ten cały obszar, no wręcz myślę, że wiele osób się zgodzi, na pewno gdzieś znajdziemy ślady w wspomnieniach tego wszystkiego, że ten obszar był rzeczywiście i biedny, i straszny, i niebezpieczny, i niehigieniczny.
I miał swoją dintoirę.
Tak, tak, ale też przecież Piaski nam się kojarzył głównie jednak z tą szarą strefą, bandytyzmem,
jak
złodziejami.
Jak to zwykle na obrzeżach każdego bazaru. Ale
wydaje mi się, że to trochę krzywdzące jest, bo do tej pory jakoś na Piaski historycy za bardzo nie zaglądali, a popularyzatorzy wiedzy historycznej, czy faktów historycznych głównie skupiali się na materiałach prasowych, które no są nie szczędziły detali dotyczących naprawdę brutalnych czy strasznych rzeczy, które tam się działy. Natomiast staram się na to patrzeć z punktu widzenia przestrzeni, architektury i urbanistyki, jak to się wszystko kształtowało. I chciałem powiedzieć, że tu właśnie jest ten moment przełomowy w dziejach dzielnicy Piaski, przynajmniej tej strefy dzielnicy Piaski, kiedy Seweryn Nowakowski obejmuje najpierw zarząd komisaryczny nad miastem, potem prezydenturę, zaczyna porządkować przestrzeń miasta, tworzyć dzielnicę reprezentacyjną, powstają planty. I proszę zwrócić uwagę, co się dzieje na rynku rybnym. Przede wszystkim powstaje hala targowa. To nie jest byle jaka sprawa. My może traktujemy ją jako coś oczywistego. Była sobie hala, rozebrano ją. Trudno, ale w 1933, 1934 roku, kiedy ta hala powstawała, to była naprawdę coś, przeskok do nowoczesności dla Białegostoku. Te wszystkie rozwalające się budy, ławki, kurz, brud, handlarze...
Ucywilizowane.
Tak, handlarze zostali przesunięci do hali, gdzie wszystko było uporządkowane, rozdzielone. Planowano budowę lodowni obok hali targowej.
No tych doświadczeń nie byliśmy w stanie przeskoczyć. Nawet tak. Ta niewielka hala, która powstała przy ulicy Bema, ale to całe otoczenie, które obok funkcjonowało jako bazar przy targowisku przy Bema, to też był kurz, brud i...
No tak, i miasto z tym walczyło. Seweryn Nowakowski bardzo z tym walczył. Jeszcze w 1936-1937 roku usuwano wozy, bo ludzie próbowali z wozów sprzedawać rzeczy przywiezione tutaj na targ. Natomiast rzeczywiście starano się to uporządkować i są wspomnienia z 30. lat, gdzie rzeczywiście hala robiła ogromne wrażenie, jeżeli chodzi o czystość i porządek. Miało to swoją cenę, bo wielu handlarzy nie mogło skorzystać z tych możliwości, żeby wykupić tam miejsce i płacić dosyć duży czynsz. Ale z drugiej strony cały teren się ucywilizował, ponieważ mamy informację o tym, że zasadzono trawniki. To jest rzecz rzeczywiście wtedy innowacyjna. Wykonano chodniki. Powstał urząd pocztowy obok hali targowej w Nowym Domu Maciejewskich przy ulicy Wołodyjowskiego 2 i tak dalej. Także mamy tam sporo inwestycji, a najlepszym przykładem tego, że ta strefa się cywilizowała znacznie bardziej, znacznie szybciej niż nam się to wydaje, jest to, że na rogu ulicy Alejowej i Akademickiej, wówczas nazywanej Wersalską, powstała willa prezydenta miasta. A więc miał dosłownie 20-30 metrów do hali targowej i już mu zapachy i hałasy i szalety, które tam stały obok, nie przeszkadzały, bo to był grunt miasta od 1839 roku, więc z jednej strony to było logiczne, że tam będziemy budować ten dom, a z drugiej strony prezydent nie stawiał weta, że nie chce mieszkać, że woli na Bojarach, bo tam jest zaciśniej, tak?
Tak.
To jest
nie,
dowód
być
na
jednak
to.
W centrum życia.
Zresztą pisano w 1938 roku w ogóle już mówiono, na przykład, że ta dzielnica targowa, że w tej dzielnicy targowej, czyli starano się tą przestrzeń uporządkować, doprowadzić do stanu rzeczywiście takiego, który by odpowiadał europeizującemu się miastu, jakim w tym czasie Białystok był.
A zatem kamienice czynszowe, z boku trochę reprezentacyjnych, w centrum handel, targowisko i tym podobne funkcje związane jednak z obrotem towarem i 39 rok.
No tak, no tu jakby II wojna światowa, wiemy jak mniej więcej wyglądała, handel musiał się skończyć prywatny, wszystko zostało uspołecznione w cudzysłowie, wszystko zostało znacjonalizowane, także handel targowa też funkcjonowała na pewno dalej, ale na zmienionych zasadach. I co ciekawe, tutaj najbardziej dramatycznym okresem w przypadku przestrzeni miasta jest zdecydowanie okres okupacji niemieckiej, kiedy cała północna strefa Piasków i całe Hanajki zostają systematycznie najpierw spalone, wysadzone w powietrze, zniszczone, włącznie z synagogą i tak dalej. Także do hali targowej w zasadzie cała północna dzielnica przestaje istnieć. Północna część Piasków i Hanajki do rynku Kościuszki. Wszystko, co na południe od rynku rybnego, zostało zachowane. Są zdjęcia pokazujące ruiny wokół synagogi wielkiej, gdzie mamy w tle rzeczywiście budynek hali targowej. Z jakiegoś powodu ta strefa była postrzegana przez okupanta jako strefa bardziej prestiżowa. Wiemy na przykład, mamy zachowaną relację dotyczącą ulicy Waszyngtona 13, gdzie wyrzucono właściciela, najpierw właściciel Żyd przeniesiony został przymusowo do getta. Pozostało to w rękach chrześcijańskich, ale przyszedł niemiecki urzędnik czy jakiś właściciel dużego zakładu produkcyjnego, przeprowadził kapitalny remont domu, wprowadził tam i bawialnię dla dzieci, i pokój dla opiekunek do tych dzieci, kuchnię wyremontował, zrobił garaż dla samochodu. Także on nie traktował tej dzielnicy już jako dzielnicy biednej, ale rzeczywiście dzielnicy prestiżowej, której w zasadzie rola mogłaby wzrosnąć znacznie. Mieliśmy szpital niedaleko, tak, zwierzyniec, park, pałac, także to wszystko jakoś tam tą strefę
ładne
tworzyło.
Ładne socjalne.
No ale rzeczywiście zniszczenia były ogromne. Po II wojnie światowej ta cała strefa, tak jak wspomniałem, na północ od rybnego rynku, do rynku Kościuszki w zasadzie nie istniała. Chyba jedynym obiektem, który przetrwał w stanie w miarę nadającym się do użycia, to był dom na rogu ulicy Legionowej i Akademickiej, czyli dzisiejsza Akademicka 2, gdzie w czasie okupacji niemieckiej był posterunek policji. Natomiast już od razu w 1944-1945 roku zaczęto ten budynek odbudowywać. No ale też zaczęto planować zupełnie nowe rzeczy na
No właśnie,
Piasku.
Co się stało, skoro ta część za halą, czy obok hali południowo-zachodnia część Piask, co się stało? No bo tam trochę tej substancji zostało, te kamienice były, uliczki były, a raptem wyrasta nam ni stąd, ni zowąd takie wielkie blokowisko.
No do blokowiska jeszcze był kawałek od końca II wojny światowej.
Musimy się skupić, bo już zegar ma swoje prawa.
Ale trzeba zwrócić uwagę na to, że ta strefa była właśnie niezniszczona i w związku z tym, że te kamienice, o których wspomniałem, czynszowe kamienice, wielorodzinne domy, które tam powstały pod koniec XIX wieku, dawały możliwość i szansę zamieszkania wielu osobom, które do miasta się sprowadzały. No ale wiemy, że się substancji. Zmieniały realia, zmieniało się podejście do prywatnej własności, zmieniało się podejście do architektury i do nowoczesności, że blokowiska musiały wejść w miejsce domków jednorodzinnych. Takie signum temporis, gdzie Henryk Wilk świętej pamięci odmalowywał jeszcze, rysował stare domy na tle wielkich bloków, które zwiastowały nowoczesność. No, czy byłby to PRL, czy ktoś inny? Myślę, że te bloki by powstały. No, ale kosztem właśnie tej substancji historycznej.
Zbieramy relacje, oczekujemy szczególnie na ikonografię, bo dobrze jest wszystkie wspomnienia i badania zilustrować owymi zdjęciami.
Zachęcam do eksplorowania internetu, bo tam rzeczywiście ludzie dużo tego udostępniają.
A czego brakuje przy sporządzaniu historii? Jednym, dwoma zdaniami, panie Wiesławie.
Czego brakuje?
Panu jako badaczowi.
Czasu.
Aha. Poza
najbardziej, czasem. Najbardziej czasu brakuje, ponieważ z jednej strony mamy mało materiału dotyczącego tych najstarszych dziejów, czyli XIX wieku, a mamy bardzo, ale to bardzo dużo relacji, wspomnień z okresu powojennego. I żeby to wszystko skorelować, rzeczywiście trzeba po pierwsze poznać tą historię wcześniejszą.
To graficznie na siatki tak, czasowe nałożyć
tak,
na
a z drugiej strony nałożyć to, co widziały osoby w dzieciństwie, dzisiaj żyjące, wspominające te czasy, spędzające tam młodość czy dzieciństwo, żeby powiedzieć, że ten dom, w którym mieszkali, należał wcześniej do takiej czy takiej osoby, powstał w tym i w tym roku. Także wymaga to czasu.
Książka będzie, panie Wiesławie.
No tak, to wszystko jest efekt pracy nad książką o Piaskach.
Dziękuję za spotkanie. Rozmawiałem z Wiesławem Wróblem z Uniwersytetu w Białymstoku. Audycja dostępna też będzie na stronie radiobiełystok.pl/podcasty i na platformach streamingowych. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów.